Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. Mamy tę samą Ewangelię, co wczoraj medytacja, ale idąc za myślą świętego Ignacego, on zawsze mówi, że trzeba robić powtórki. Trzeba pewne treści powtarzać. Moi współbracia mi zaproponowali w zakrystii: zasugeruj powtórkę i usiądź na 5-10 minut. Kochani, chciałbym z tej Ewangelii zwrócić uwagę na trzy rzeczy. I od takich trzech sprawach duchowych chcę powiedzieć. Pierwszą jest modlitwa wstawiennicza, drugą jest sposób uzdrawiania i trzecią sprawą jest rozeznawanie duchowe. To jakby mamy w tej Ewangelii. Pierwsza rzecz, którą widzimy, to że, czyli modlitwa wstawiennicza, to że ludzie pełni wiary przynoszą do Jezusa człowieka, który sam by Jezusa nie odnalazł. Przyprowadzają do Jezusa i proszą za Niego Jezusa. Proszą za tego chorego, żeby Jezus tutaj coś zrobił. I to jest to, co nazywamy modlitwą wstawienniczą. I myślę, że dzisiaj, kiedy też będziemy wieczorem prosić na adoracji o dary Ducha Świętego, jest jakieś zaproszenie do nas z tej Ewangelii, abyśmy mówili Bogu o osobach, które są nam powierzane. Żebyśmy mieli taką odwagę, żebyśmy się tego uczyli. Mówić Bogu o tej osobie. Żebyśmy mieli w sobie taką tendencję, że chcę podprowadzić pod Jezusa. Podprowadzić do spotkania z Jezusem. I taka modlitwa wstawiennicza, możemy powiedzieć, że modlitwa wstawiennicza będzie dwojakiego rodzaju. Jedna będzie taka, gdzie się otwieramy na charyzmaty i prosimy Boga, aby dał mi w głowie myśl, w jakim kierunku się modlić za osobę. Albo żeby dał mi myśl w sercu, co teraz czyni w tej osobie. Ale jest też modlitwa wstawiennicza bardzo prosta, która polega na opowiedzeniu Bogu o tej osobie. Na przykład ksiądz Rufus Pereira stosuje tę prostą metodę wstawienniczą w modlitwie egzorcyzmu, gdzie wypytuje osobę, słucha jej, a potem to samo powtarza Bogu. Tak po prostu. Wstawia się za nią. I Bóg czyni wielkie rzeczy. I myślę, że to jest to, co możemy w bardzo prosty sposób praktykować, gdy ktoś mi powierza problem, gdy ktoś mi powierza trudną sprawę. Po prostu to samo powtórzyć Bogu o tej osobie. Położyć rękę, powtórzyć. To jest jedno. Po drugie, chciałem tutaj też zwrócić uwagę na modlitwę. Myślę, że to jakoś też będzie ważne w naszym życiu, żeby czynić nasze życie modlitwą. Żeby się nie ograniczać w naszym życiu, że teraz mam czas. Teraz jest modlitwa, a teraz już nie jest modlitwa. Myślę, że takie szerokie spojrzenie mamy na przykład na post. Na początku wydaje się, że post to jest, żeby tam nie jeść. Piątek bez mięsa, post. A z czasem zaczynamy rozumieć, że można pościć w różny sposób, nawet jeżeli chodzi o jedzenie. Ale post jest odmówieniem sobie czegoś. I post może dotyczyć picia, a może dotyczyć zabawy, a może dotyczyć telewizji. Czyli to jest szerokie. Jest nie tylko jedzenie, chociaż na początku mamy takie wyobrażenie. I podobnie jest z modlitwą, że wiemy, że modlitwa jest spotkaniem z Bogiem. Wiemy o tym. Mamy jakieś tam definicje, różne modlitwy i możemy ją ograniczać, że teraz mam spotkanie z Bogiem, a teraz już nie mam spotkania z Bogiem, bo już teraz się nie modlę. Ale to nie jest czynienie naszego życia modlitwą. A o to chodzi. I dużym krokiem w modlitwie naszej codziennej będzie, jeżeli zobaczymy, że spotykać z Bogiem można się na różny sposób. To jest tak, jak spotkanie z żoną nie musi polegać na tym, czy z mężem, na tym, że się siada przy stole. Ale można iść razem na zakupy. A można jeśli piłkę pograć i się z kimś spotkać i nie zamienić słowa poza jakimiś ogólnymi krzykami. I to jest też spotkanie. Są różnego rodzaju spotkania. Jeżeli zrobimy ten krok również w modlitwie, że moje spotkanie z Bogiem jest różne, również w milczeniu, również w rekolekcjach i również w tym, że usiądziemy przy stole, czy przy ołtarzu, czy w kościele. Również takie, ale różne, to jeżeli się tego nauczymy, to będziemy czynili nasze życie modlitwą. A Jezus nam mówi, nieustannie się módlcie. Nieustannie. No i na pewno nie polega to na tym, żeby teraz siedzieć w kościele. A jednak mówi nam, nieustannie się módlcie. I mamy się tego uczyć, czyli cokolwiek robię, robić w obecności Boga. Też gdy, jak to połączyć z modlitwą wstawienniczą, gdy się modlę za kogoś, to również moje życie może być modlitwą za kogoś. Można ofiarować Bogu moje pół dnia pracy, pół dnia mojej sumienności, pół dnia wszystkiego, co robię, będzie to w intencji tej osoby. Bardzo konkretnie. Każdy mój uśmiech, który będzie, każde spojrzenie, każde dodanie nadziei komuś, to, że będę pracowity w tym czasie, Panie Jezu, robię to w intencji tej osoby. Co jest Bogu bardziej miłe? Tego rodzaju ofiara, czy zmówić litanie w takiej intencji? Nie wiem, co jest Bogu bardziej miłe, natomiast jestem przekonany, że bardziej miłe Bogu jest to, co nas bardziej przemienia i coś, co nas bardziej łączy z Jezusem. Czasem to będzie litania, a czasem to będzie to, że się uśmiecham do kogo nie mam siły się śmiać, uśmiechać. Więc w zależności od sytuacji nasza poważniejsza modlitwa, głębsza modlitwa w nas będzie konkretnym wydarzeniem, albo usłyszeniem czegoś od Boga. Tylko żeby ten wachlarz modlitwy w naszym życiu, żeby on się poszerzał. Jeżeli zobaczymy, że nawet sen niech Cię Panie chwali, jeżeli do tego dojdziemy, to w tym momencie 24 godziny na dobę mogę się modlić. Mieć takie założenie, że teraz odpoczywam, Panie Jezu, dla Ciebie, i teraz idę spać, żeby się wyspać i robię to o właściwej godzinie dla Ciebie, no to już jest duży poziom mistyki, tak, żeby mieć i to rozumieć i naprawdę rzeczywiście widzieć tak bardzo sens odpoczynku i snu, że potem mogę bardziej kochać, ale do tego dążymy. Zachęcam do takiego poszerzania horyzontu modlitwy, ponieważ w modlitwie chodzi o to, żeby się stawać jak Jezus. Z Nim razem, jak On. Tak jak Jezus jest chlebem, tak żebym ja był chlebem, żebym był do dawania, żebym był dla ludzi. I cały czas. Nie tylko w czasie rekolekcji, ale żeby moje życie było modlitwą. To jest jedno. Pierwszy temat, modlitwa wstawiennicza i modlitwa w ogóle. Drugi temat, który jest w tej Ewangelii, to jest sposób uzdrawiania. Tutaj są trzy rzeczy akurat w tym uzdrowieniu i myślę, że jest to jakiś sposób działania Pana Boga również wobec nas. To, że Jezus, żeby uzdrowić, chorego bierze na bok, to jest jedno. Po drugie, wkłada palce do uszu i po trzecie swoją ślinę kładzie na jego język. Cały klimat tych trzech opisów, które widzimy, bierze na bok, wkłada palce do uszu i kładzie ślinę na język. No, gdyby tak się spytać, kto ci w życiu wkładał palce do uszu? No to nie wiem, jakie byłyby odpowiedzi. Ktoś może powie mama, a ktoś może powie mąż, może żona, a może nikt. A drugi opis, kto ci kładł swoją ślinę na twój język? No i tutaj mamy od razu mąż, żona. Tak, jesteśmy w relacji bardzo intymnej, bardzo bliskiej, wyłącznej. I jakby to, co Jezus tutaj czyni, pokazuje, biorę na bok, tu nie chodzi teraz o pocałunki z Jezusem, tylko chodzi o to, że Jezus w uzdrawianiu pewnych rzeczy w naszym życiu chce intymności. I to, żeby Mu pozwolić na to. Bo w momencie, jak ktoś wkłada palce do uszu, to się od razu wzdrygam, że pytanie, czy może akurat teraz, czy nie wyjmie palców brudnych, czy jak to tam. Jest moja intymność pewna w uszach, na którą tak znienacka nie wiem, czy mogę pozwolić. I Jezus chce, żebyśmy Mu pozwolili. Żeby pozwolić Mu wchodzić właśnie w to, gdzie mam swoją granicę, albo jest granica rodzinna, to jest zastrzeżone dla kogoś, a przede wszystkim dla mnie. I tu się dokonuje uzdrowienia. To jest jakaś reguła uzdrowienia, żeby Jezusowi pozwalać tego dotykać. Pozwalać Mu na to. I gdy widzimy, że w naszym życiu jakieś uzdrowienie się jeszcze nie dokonuje, albo że jeszcze czekamy, to wtedy to pytanie niech się w nas pojawia, czy pozwalam Jezusowi tę moją osobistą sprawę przekroczyć. Tak mocniej wejść po prostu. I trzeci kierunek z tej Ewangelii, który widzę, to rozeznawanie duchowe. Mówiliśmy o tym krótko dzisiaj na konferencji. Tutaj w tej Ewangelii podobnie Jezus po uzdrowieniu mówi, przykazuje, żeby o tym nie mówili. Uzdrawia i prosi, nie mówcie o tym. I tutaj chciałbym powiedzieć parę zdań o rozeznawaniu w kontekście szukania większego dobra. Pamiętamy w tej piramidzie, którą rysowaliśmy sobie, na końcu mieliśmy rozeznawanie pomiędzy dobrem a większym dobrem, czy dobrem a mniejszym dobrem. I w pewnym momencie życia duchowego Jezus nas zaprasza do większego, zawsze nas zaprasza do większego dobra, a pokusa jest głównie, żeby to dobro zmniejszyć. I musimy przyjąć, że tak jak tu jesteśmy, będziemy kuszeni również, czyli pod pozorem dobra, tym mniejszym dobrem, czymś, co na pierwszy rzut oka wydaje się pobożne i właściwe. Tak po prostu działa zły duch. Można zobaczyć i w kontekście rozeznawania duchowego, w duchowości ignacjańskiej to jest bardzo wyraźne, że na przykład widzimy u kogoś nadmiar modlitwy mówionej. Nie będzie nigdy nadmiaru modlitwy w naszym życiu, jeżeli rozumiem modlitwę jako moje życie. To nigdy nie będzie nadmiaru, bo chodzi o to, żeby całe moje życie było modlitwą. Ale może być nadmiar modlitwy mówionej. Jak najbardziej. Dlatego, że osoba będzie, czasami tak jest na początku rekolekcji, że ktoś przyjeżdża i nie jest w stanie wejść w plan dnia, bo ma za dużo pracy. Bo ma tam 3 godziny różnych modlitw w ciągu dnia swoich i teraz dochodzi jeszcze 3 godziny medytacji, rachunki sumienia, przygotowania, refleksje i jest tego tak dużo, że nie jest w stanie osoba tego przejść. I wtedy zdjęcie modlitwy odmawianej z takiej osoby wiąże się w niej z grzechem. Tak to rozumie. Czyli modlitwa, nie spotkanie z Bogiem, ale modlitwa została zakonsekrowana w niej, że ja muszę. Bo jeśli tego nie zrobię, nie odmówię. Nie, że nie spotkam się z Bogiem, tylko nie odmówię, to grzeszę. I tutaj jest, to jest jakby tylko przykład z modlitwą, ale przy różnych postanowieniach, które będziemy robić po rekolekcjach, oczywiście niech będą w nas również postanowienia modlitwy, ale równowagi w życiu. Równowagi. Bo nie tylko chodzi o to, żeby coś odmówić albo wysiedzieć, ale żeby to się przekładało na moje życie. I to jest nieustanne szukanie, nieustanne łamanie reguł i szukanie. I po prostu takie balansowanie, bo to samo dobro nie będzie dobrem dla wszystkich. To jest zasada szukania większego dobra. To samo dobro nie będzie dobre dla wszystkich. I też dodatkowo nie w każdym momencie, bo może być coś dobrego dla ciebie, dla mnie w tym momencie, a w innym nie. Na przykład dzisiaj jest dla ciebie dobre zrobić 3 medytacje w ciągu dnia. Ale w niedzielę najbliższą wątpię, żeby to było dobre. Wątpię. Bo obok będzie żona, bo będzie mąż, bo będą dzieci i wtedy mogłoby być złem zrobienie tych 3 medytacji w ciągu dnia. Po prostu nie wszystko, nie w każdym czasie i nie dla każdego. Ale jeżeli ktoś byłby w zakonie trapistów i nawet po rekolekcjach powinien tych 5 medytacji zrobić, które są w planie. Nawet po rekolekcjach, bo tego wymaga reguła i to ślubował Panu Bogu. To takie patrzenie, że nie każde dobro, nie dla każdego i nie w każdym momencie, ono nas uwalnia od oceny i innych i siebie. Ktoś się modli z rękoma niezłożonymi, być może dla niego w tym momencie, teraz, to nie jest dobre, nie wiem. Oby pytało to Pana Boga. Albo ktoś nie podnosi rąk do góry. Być może dla niego teraz, w tym momencie, nie wiem. Niech on się o to pyta Pana Boga. Ale zobaczcie, to powoduje w mojej głowie, że mam wolność. To poszukiwanie większego dobra nieustannie i że ja go szukam, mam nadzieję, że inni obok mnie też, to powoduje, że jestem wolny od różnych przywiązań, od tego, co pobożne, od tego, co dobre, ale nie dla każdego, nie w każdym momencie. Oby w naszym sercu była taka postawa, gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, wprowadzam pokój. To może być taka reguła. Wprowadzam pokój, wprowadzam miłosierdzie, wprowadzam Boga. Jezus gdziekolwiek przychodzi, mówi pokój wam. Oni go nie przyjmują, dalej się boją. Ale on to wprowadza za każdym razem. Nie przygnębienie, nie rozdarcie, nie podział. Ktoś powie, no ale ja to podział się sam tworzę, bo ja wprowadzam dobro. No to jest bardzo wątpliwa teza, bardzo wątpliwa teza, że ja tutaj wprowadzam dobro i podział się sam tworzy, dlatego że z reguły wtedy nie wprowadzam Jezusa, tylko wprowadzam to, co mi się wydaje, że jest Jezusem. Albo że Jezus by powiedział w takiej sytuacji, gdyby był na moim miejscu. Wydaje mi się tak. I wprowadzam jakieś moje myślenie, które jest najważniejsze. Ale jeżeli wprowadzę Jezusa, to wprowadzę chleb. Pokój. Chleb. Czyli zgodę na połamanie. Jeżeli wchodzę i wprowadzam Boga, to zgadzam się, żeby mnie połamali. Żebym był na krzyżu. A to jest, to nie dzieli, tylko to wprowadza pokój, to wprowadza miłosierdzie, to wprowadza przebaczenie. I niech taka dewiza nam towarzyszy. Tam, gdzie po mojej wizycie, w domu, u ciotek, u wujków, gdziekolwiek, po mojej wizycie został klimat pokoju, nadziei, miłosierdzia, to znaczy, że realizowałem dzieło Boże. Że tam moje życie było modlitwą. I to jest, niech to będzie takim w rozeznawaniu, takim szukaniem zawsze większego dobra, że to jest Jezus. On to po sobie zostawia. Dobrze, żeby nie było za długo.